Siostry i bracia w Chrystusie Panu, pragnę was wszystkich pozdrowić, czcicieli Matki Bożej z Góry Karmel, wszystkich, którzy w szczególny sposób cenią sobie szkaplerz, którzy go noszą, którzy o nim myślą i pragną go na siebie przywdziać. Pragnę pozdrowić każdą i każdego z was, od najmłodszych do najstarszych. Pozdrawiam także przedstawicieli różnych grup duszpasterskich, dziecięcych, młodzieżowych, starszych. Witam rycerzy Kolumba. Pozdrawiam obecnych z nami kapłanów, zgodnie z waszymi godnościami, tytułami i funkcjami, jakie pełnicie. W szczególny sposób pragnę uszanować pasterza tej wspólnoty i księdza prałata seniora. Pozdrawiam siostry zakonne pracujące tu w tej parafii. Niech każdy z was będzie dzisiaj zauważony i dostrzeżony oraz pozdrowiony w tę uroczystość odpustową. Przyglądnijmy się, moi drodzy, nieco nam samym ten szczególny dzień. Popatrzmy teraz na siebie. Jakżeśmy się na to nasze świętowanie ubrali do Maryjnego Sanktuarium, do Kościoła, gdzie spotykamy się przecież z naszym Bogiem? Spójrzcie na to, jaką macie koszulę i marynarkę, może też i krawat. Zerknijcie na wyprasowane spodnie, na wyczyszczone buty. Bo dzisiaj nie jest takim oczywistym to, że to Kościoła na mszę świętą, to strój ma być odświętny. Kryterium, czymś decydującym staje się to, aby on był dla nas bardziej wygodny. Stąd też odzienie innych osób uczestniczących w liturgii, obecnych w świątyni na mszy świętej czy na nabożeństwie, może być dla nas osobiście jakimś niesmacznym zaskoczeniem. Kobiety, niech popatrzą na swoje sukienki, garsonki, spódnice, bluzeczki, na zaczesane włosy, korale, kolczyki, klipsy, a może też i bransolety. Ogólnie mówiąc, różnoraka jest biżuteria damska albo i męska, także i w kościele. Oczywiście, że odmienne są tradycje, klimaty, miejscowe zwyczaje, także pogoda, a na to wszystko nakłada się również i promowana moda, co do nakrycia głowy, co do rodzaju butów, co do formy stroju. Zresztą to nie są jeszcze tak dawne czasy, gdy w stroju kobiety i mężczyzny bardziej chodziło o to, by okryć, by przysłonić, by nie uwypuklać i nie obnażać ciała, a obecnie idzie to w odwrotnym kierunku. Wystarczy dzisiaj udać się do świątyni choćby na ślub albo letnią porą na niedzielną przeświętą. To ma się niekiedy takie przekonanie, iż katolicy na tym nabożeństwie więcej odkrywają z kształtów swego ciała, pobudzając do zmysłowości, niż przykrywają, pomagając innym w modlitwie, w skupieniu i w opanowaniu zachłanności ludzkich oczu i pragnień. Także z dziecięcych i młodzieńczych mych lat pamiętam, jak moi rodzice pilnowali tego, w jakim stroju i w jakich butach idę do kościoła. Choć w domu materialnie przy czwórce dzieci było skromnie, to jednak ja i każdy z mojego rodzeństwa miał strój kościelny. Często słyszałem: ubierz się w niedzielne kościołowe ubranie. Współcześnie zatraciliśmy dużo z owego smaku, estetyki, jakiegoś wyczucia tego, w co wypada się ubrać na modlitwę w świątyni. Dlatego też staram się przy różnych okazjach, osobliwie na przykład podczas sakramentu bierzmowania, podziękować wiernym, młodym osobom za ich piękny strój, w jakim przystępują do tego wydarzenia. Zaskakujące wyjątki się zdarzają. Tym boleśniej, gdy na przykład przy elegancko ubranym młodzieńcu stojący świadek tego sakramentu ubrany jest w jakieś wyciorusy, podarte spodnie, rozklekotane tenisówki. Żadnej świadomości sakrum miejsca, w jakim się znajduje. Antyświadectwo darów Ducha Świętego, jakie wcześniej otrzymał, tej mądrości, rozumu, pobożności i Bożej bojaźni. Gdy chodzi o strój w kościele, to nieco łatwiej mają wszyscy mundurowi. Strażacy, leśnicy, wojskowi, policjanci, harcerze, skauci, no i oczywiście siostry zakonne w habitach, a także kapłani w sutannach. W niektórych rejonach naszej ojczyzny bywa i tak, że wierni uczestniczą w wyjątkowych religijnych wydarzeniach, ale też i w niedzielnej Eucharystii w strojach ludowych z danego regionu. Także w większych sanktuariach służba kościelna posiada swoje charakterystyczne ubranie, strój, po którym są rozpoznawani, jak choćby nasi rycerze Kolumba. Jednak każdy z nas powinien się dobrze czuć w ubraniu, jakie go używa, w którym na co dzień chodzi, w jakim przyszedł dzisiaj do sanktuarium w łańcuckiej parze, po to, by uczestniczyć w uroczystościach odpustowych szkaplerznej Bożej Matki. Siostro i bracie, czy podoba ci się twój strój, w jaki jesteś dzisiaj przyodziany? Bo przecież powinieneś mieć z tego powodu poczucie radości, satysfakcji, jakąś pewność siebie. Myślę tu o pozytywnych wartościach tego ubrania dla samego ciebie i dla innych osób z tej wspólnoty modlitwy, a nie o pysze, o wyniosłości, o chęci budzenia u innych zazdrości. Czy nie daj Boże jakiegoś zmysłowego zainteresowania ciałem z racji twojego stroju, jaki przyodziałeś na ten dzisiejszy dzień, czy ubrałeś na siebie. Prawdą jest to, iż każdy z nas powinien być zadowolony z tego, w co jest ubrany, co na sobie nosi, gdy chodzi o rodzaj ubioru, formę, kształt, barwę, odpowiedniość do okoliczności, w jakich bierze udział. I tak powinno być, gdyż nasze odzienie to jest coś bardzo osobistego. Ono stanowi jakby część nas samych. Stąd też jasny wniosek, iż powinniśmy się zawsze dobrze i pozytywnie czuć w stroju, jaki używamy. Ubranie człowieka to jest coś więcej niż tylko jakikolwiek ulubiony materiał, w który się przyodziewam, aby on chronił moje ciało przed słońcem, deszczem, zimnem i ciepłem. W stroju, jaki noszę na sobie, prezentuję się wszystkim na zewnątrz, a przecież w jakiś sposób chcemy się innym podobać. Ubraniem, jakie mam przyodziane na mnie, mogę podkreślać, akcentować, uwypuklać pewne kształty mego ciała, albo też ukrywać to, co wydaje mi się niekorzystne, w jakiś sposób niezawstydzające. To, co mam na sobie, mówi dużo o moich szczególnych upodobaniach, o naszym osobistym charakterze, zdradza mój temperament. Strój podkreśla godność człowieka, ponieważ tylko ludzie okrywają swoje ciało. Zwierzęta mają albo skórę, niektóre mają łuski lub pióra, czy też sierść, w jakie przyodział ich Bóg Stwórca, lecz nie posiadają na sobie ubrania. Właśnie ono, to odzienie, podkreśla także naszą wyjątkowość, jedyność. Przecież każda kobieta chce mieć swój odrębny, charakterystyczny strój, odmienny od innych pań. Gdybyście tak spojrzeli na siebie nawzajem, to zobaczycie, jak ludzie stojący obok was tu obecni są przeróżnie ubrani. Stąd też podczas zakupów szukamy oczywiście takich rzeczy, które pasują do mnie, do mojej figury, do postawy, do karnacji ciała, są bardziej odpowiednie i w jakich ja się będę dobrze czuł. A kiedy jakąś część mojej garderoby, ulubionej garderoby, nosiłem już dłuższy czas, to takie ubranie specyficznie należy do mnie. Ono staje się jakby częścią mnie samego, nabiera nawet swoistego mego zapachu, a nawet jakiegoś promieniowania mojej osobowości. Inni, gdy ten strój widzą, to ze mną go kojarzą, to wiedzą, że ja tam jestem, że tu byłem. Gdy zobaczę bliską ci część twojej garderoby, jaką lubisz nosić, to ona mi ciebie przypomina, kojarzy się mi z twoją osobą, może mi coś o tobie powiedzieć. A zobaczmy teraz inną sytuację. Wówczas, gdy muszę ubrać na siebie odzienie kogoś innego, na przykład zaskoczyła mnie burza i całkowicie zmokłem w bluzce, jaką mam na sobie, zaczynam drętwieć z zimna, ktoś proponuje mi swoją marynarkę czy sweter, abym się nim przyodział, bo jest mi chłodno. Lub jesteśmy w odwiedzinach i zrobiło się późno, siedzimy w ogrodzie. Pani domu lub gospodarz podaje mi jakąś kurtkę czy bluzę, bym się ogrzał. To może być bardzo rozmaita sytuacja, gdy chodzi o naszą akceptację proponowanej pomocy, gdy zależna jest ona od tego, w jakich relacjach ja osobiście pozostaję właśnie z tą drugą osobą. Czy ona jest dla mnie sympatyczna, miła, czy się czuję dobrze i bezpiecznie, czy mam jakiś lęk, obawy przed tymi osobami, a może nawet jakiś wstręt. Niekiedy jesteśmy także świadkami takiego rodzinnego obrazu, że małe dzieci ubierają na siebie jakąś część garderoby czy biżuterii rodziców, dziadków, starszych osób i paradują w tym pomieszkaniu, w ogrodzie, traktując to jako zabawę, naśladując dorosłych, chcąc się z nimi w jakiś sposób utożsamiać. Bywa to czasem zabawne, jak taka drobniutka dziewczynka idzie po mieszkaniu w szpilkach swojej mamy, ubrana w jej kapelusz i korale, w apaszkę i ciągnie za sobą jej ulubioną torebkę. Chce być taka sama jak mama. Ale czemu dzisiaj, podczas uroczystości odpustowej Matki Bożej Szkaplerznej tu w Łańcucie, uczepiłem się sprawy stroju i naszego ubrania? Otóż ta uroczystość waszej patronki Matki Bożej z Góry Karmel związana jest z objawieniem się jej Szymonowi Sztokowi, generałowi zakonu karmelitów, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku, kiedy ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus na rękach w otoczeniu aniołów, ubraną w szaty karmelitańskie. Ona podała mu odzienie i powiedziała: przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mocy braterstwa, przywilej dla ciebie i dla wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Tamto wydarzenie rozpoczęło się w kościele i prowadzi ze sobą wielką tradycję szkaplerza. Strój ten jest nam dobrze znany, także współcześnie, a w powiązaniu z nim powstało przysłowie: szkaplerz noś, na różańcu proś. Objawienia w Lourdes i w Fatimie łączą się z nim. Siostra Łucja, zmarła 13 lat temu, pytana o przyczynę pojawienia się Maryi ze szkaplerzem, odpowiedziała, że pragnieniem Matki Bożej jest, abyśmy wszyscy nosili ten znak wiary. Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że od najmłodszych lat pozostawał pod płaszczem Maryi, nosząc przyjęty w dzieciństwie szkaplerz. Ten znak, fragment naszego stroju, mówi nam o stałej opiece Najświętszej Maryi Panny w naszej codzienności, ale także i w naszej śmierci. Nadaje swoisty kierunek mego postępowaniu opartemu na modlitwie, na życiu wewnętrznym, poprzez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. Szkaplerz nie przynosi w sposób automatyczny zbawienia. On nie zwalnia mnie od wysiłku w walce ze złem. Skuteczność tego znaku zależy zawsze od wewnętrznej dyspozycji konkretnego człowieka, od jego żywej wiary, od gorliwości w pracy nad sobą, od praktykowania miłości względem bliźnich. Chodzi więc o mężne wyznawanie Chrystusa w swym życiu, kierowanie się Ewangelią w decyzjach, w myśleniu i w działaniu. Kto przyodziewa na siebie szkaplerz, kawałek tego osobliwego sukna, zawiera przymierze z Maryją, winien przyoblec samego siebie cnotami Najświętszej Dziewicy, a przede wszystkim kontemplować na jej wzór Boże Słowo, rozważać je, wcielać je w swoje życie i wnosić tym samym Jezusa w codzienność świata. Siostry i bracia, skoro nakładam szkaplerz na siebie, to nie czynię nic innego, jak tylko to, że ubieram na mnie odzienie otrzymane od kogoś innego. Przeowdziewam sobie strój Matki Bożej. To ubranie jest jej własnością. Należy do niej. Ono jest znakiem opiekuńczego płaszcza matki, pod jaki chroni się dziecko. Ubierając na siebie ten fragment stroju, przyjmuję coś, co należy do Bożej Matki. To znaczy wchodzę jakby w obszar jej prywatności. Jestem bardzo blisko niej i coś z jej świętości, z tego macierzyńskiego ciepła promieniuje na mnie, przenika na nas. Szkaplerz, tak jak nasze ubranie, podkreśla moją godność. Tak on, ten kawałek szczególnego sukna, przypomina nam o tym, że nasza godność ma swoje źródło w Bogu i to nam pomaga żyć jako dzieci Boże. Wiem o tym, iż od momentu, kiedy zostałem chrześcijaninem, a dokonuje się to w czasie Chrztu Świętego, powinna nastąpić całkowita zmiana mojej osobowości. Zrzucam dotychczasową, nakładam nową, zdejmuję stare ubranie, ubieram nową, białą szatę. To jest proces mojej stałej odnowy, ciągłego wzrastania w łasce. Święty Paweł w usłyszanym dzisiaj liście do Kolosan przypomina nam o tym, w co powinniśmy się przyodziać jako ludzie ochrzczeni. W szatę łaski i akcentuje w niej bardziej relacje człowieka do człowieka. Wielkie podstawowe cnoty chrześcijańskie to te, które rządzą stosunkami międzyludzkimi, budując naszą wspólnotę. Jaki jest ten strój, który mamy na siebie przyodziać? Najpierw serdeczne współczucie, zatroskanie o ludzi będących poza nawiasem społeczeństwa. To są chorzy na ciele i na duchu, ułomni, starcy, niepełnosprawni. Następną cechą owego ubioru łaski jest dobroć. To cecha człowieka, dla którego dobro jego sąsiada jest równie ważne jak jego własne. Chrześcijanin odznacza się dobrocią powiązaną z łagodnością. Święty Paweł wymienia także pokorę, ta zaś w chrześcijańskim rozumieniu nie jest służalczością. Zawiera w sobie świadomość tego, że Bóg jest twórcą wszystkiego, a człowiek stworzeniem i my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, czyli nie ma między nami miejsca na arogancję, na złośliwość, na krzywdzącą innych konkurencję. Z kolei łagodność to złoty środek pomiędzy nadmiarem gniewu i jego brakiem. Taki człowiek panuje nad sobą, ponieważ Bóg ma nad nim władzę i cechuje go równocześnie siła, jak i prawdziwa słodycz. Cierpliwość to cecha człowieka opanowanego w stosunku do bliźnich. Ich ignorancja nie doprowadza do cynizmu lub rozpaczy, a zniewagi i złe traktowanie do goryczy lub gniewu. Cierpliwość ludzka jest odbiciem cierpliwości Bożej, gdyż Bóg znosi nas wraz z naszymi grzechami. Święty Paweł mówi też o znoszeniu jedni drugich i o przebaczeniu. Chrześcijanin jest wyrozumiały i wybacza. Czyni tak, ponieważ zawsze musi wybaczyć ten, komu wcześniej przebaczono. Jak Bóg wybaczył człowiekowi, tak on winien postępować w stosunku do innych ludzi. Wreszcie do cnót i łask święty Paweł dodaje spójnie doskonałości, czyli miłość. Ona jest siłą, która spaja całość chrześcijaństwa. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, czcigodni czciciele Matki Bożej Szkaplerznej, czczonej w tym łańcuckim wizerunku już od 3,5 wieku. Jeżeli pokój Jezusa Chrystusa sprawuje rządy w waszych sercach, to wówczas wybieracie właściwą drogę działania. A wszystko, co robimy lub co mówimy, powinno być wykonane i powiedziane w imię Jezusa. Najlepszym probierzem każdego naszego czynu jest pytanie, czy mogę to zrobić, wzywając imienia Jezusa i prosząc o Jego pomoc. Jeżeli człowiek przemyśli w taki sposób każde słowo i czyn, mając na uwadze obecność Jezusa Chrystusa oraz zatroskanie Bożej Matki o każdego z nas, nie zbłądzi. I tak niech będzie. I na koniec chcę wam powiedzieć o szczególnej sytuacji. Biskup Kiciński mówi, że odwiedził swoją siostrę, która ma kilkoro dzieci i najmłodszą córeczkę Ewę, mającą 7 lat. I mówi, zapytaj ją, jakie 3 sprawy, 3 słowa są najważniejsze. I on pyta, Ewuś, jakie 3 słowa są najważniejsze? A ona się patrzy na swojego wujka, biskupa i zdziwiona, jak to? To ty nie wiesz, jakie 3 słowa są najważniejsze? No nie wiem, trochę się zawstydził. Bóg jest miłością. I niech to przesłanie dzisiaj z ust Maryi pozostanie w sercu każdego z nas, czcicieli szkaplerza. Bóg jest miłością. Amen.